Wróciłbym jeszcze do tego wątku, który nakreśliła pani Aleksandra, mówiąc o tym zastanawianiu się, dlaczego nam się udało przeżyć, a naszym kolegom czy koleżankom nie. Tam pada taka fraza, że być może chodziło o to, byśmy później dali świadectwo i opowiadali przez cały czas o tym, co działo się w Auschwitz. Trafiliście na takich bohaterów, którzy nie chcieli w ogóle mówić o obozowych przeżyciach, no bo Stefan Lipniak sam mówi, że nie chce o tym za wiele mówić, bo życie to nie tylko obóz, 44 miesiące za drutami to była trauma, no ale mimo wszystko mówi. Mieliście taki przypadek, że ktoś po prostu milczał, powiedział, nie powiem?
Tak, rzeczywiście. Były takie sytuacje, z dużym szacunkiem się do nich odnosiliśmy, też ze względu na jakby wiek naszych bohaterów i to, że często są już schorowani, słabsi i nie ma żadnego powodu, żeby ich nakłaniać do mówienia o tych najstraszniejszych przeżyciach. To, co łączy naszych bohaterów, to takie głębokie poczucie obowiązku, że trzeba dawać świadectwo. Być może to poczucie zwiększa się wraz z latami, kiedy odchodzą ich koledzy, którzy być może mieli większą śmiałość, większą swobodę opowiadania, ale w momencie, gdy ich zaczyna brakować, to właśnie ci, którzy do tej pory milczeli, chętniej opowiadają. Myślę, że takim właśnie przypadkiem jest pan Stefan, który rzeczywiście no, nie przepada za tym opowiadaniem. Kilka lat temu organizowaliśmy takie spotkanie krakowskich licealistów z panem Stefanem. Rozpoczęło się w takim nastroju grozy, no bo wiadomo, każdy przyszedł po to, żeby posłuchać relacji byłego więźnia. Natomiast pan Stefan bardzo szybko opowiedział swoje obozowe przeżycia i podsumował je tym swoim 44 miesiące za drutami. Po czym stwierdził, że w zasadzie to miał jednak dobre życie, bo miał wspaniałą żonę i że takiej żony życzy wszystkim młodym, którzy byli wtedy zebrani na tym spotkaniu. Pan Stefan po obozie odnalazł taką swoją pasję w piłce nożnej, był sędzią. Jeden z chłopców, który przyszedł na to spotkanie, również uczył się na sędziego, więc doszło do takiej zabawnej wymiany zdań, trochę takiego egzaminu. Pan Stefan wypytywał tego chłopaka o to, czym się różni spalony od pozycji spalonej. Więc miało być spotkanie właśnie bardzo smutne i tak.
Historyczne okazało się, że może być niezwykła więź między 90-latkiem a 17-latkiem, bo łączy ich zamiłowanie do piłki nożnej i do sędziowania. I też jest rzecz, na którą często zwracaliśmy uwagę, że jest w naszych bohaterach coś takiego, co jakby wynosi ich ponad czas. To znaczy oni tak bardzo chyba jak inni starsi ludzie nie podlegają takiej regule, że wraz z wiekiem zmieniamy się, starzejemy, niedołężniejemy, mamy mniej ochoty na wszystko. Tutaj jest wprost przeciwnie. Znam wielu ludzi, 20-25-letnich, którzy nie mają ćwierci energii Karola Tendery, który ma po prostu niespożyte możliwości mówienia, działania. Taki ma rodzaj filuternego przekonania, że to trochę dziwne, że ciągle czuje się tak dobrze i że w ogóle żyje, kiedy ma już 95-96 w tym roku lat, ale ta energia rozpierająca go być może jest też jakąś częścią odpowiedzi na pytanie, dlaczego przeżył. I jest częścią odpowiedzi na pytanie, dlaczego ma tak silną potrzebę funkcjonowania w centrum bieżącego życia. Karol Tendera jest człowiekiem, który na przykład doskonale rozumie świat współczesnych mediów. Jeśli tylko coś się wydarzy w jego życiu ciekawego, natychmiast wyciąga telefon i dzwoni do dziennikarzy, spinując ich, jakby powiedzieli specjaliści od PR-u. A właściwie wydawałoby się, że takich mechanizmów nie musiałby być świadomy człowiek już bardzo, bardzo sędziwy.
No co więcej, są takie historie, które... No właśnie,
w książce właśnie jest sporo.
A propos smaczków, piszecie także o tym, jak Karol Tendera załatwiał sobie wizytę w sanatorium, prawda? Z pomocą zaprzyjaźnionych dziennikarzy. Postać tak zwanego dobrego Niemca, zwłaszcza w kontekście Karola, takich opowieści również nie brakuje.
Tak, powracający wątek dobrego Niemca. W pewnym momencie zaczęliśmy się zastanawiać, czy w ogóle można było przeżyć Auschwitz, nie spotykając na swojej drodze w pewnym momencie Niemca, który, już nie używając tego słowa dobry, zachował się po prostu przyzwoicie albo lepiej niż mógłby się zachować. Tak na przykład było w przypadku pana Józefa, który kiedy już poznał różne aspekty życia obozowego, zaczął angażować się w pomoc więźniom. Zaczął organizować jedzenie, leki dla współwięźniów, którzy byli w gorszej sytuacji niż on. Pewnego dnia wynosił po kryjomu pomidory z ogrodu komendanta Hessa, bo miał taką możliwość. Zaskoczyła go żona komendanta, która jakby nie zwróciła na to uwagi i nikomu nie doniosła. Pan Józef już żegnał się w tym momencie z życiem, kiedy nastała ta sytuacja, ale rzeczywiście wtedy mu się udało. No i mnóstwo takich sytuacji opisujemy w naszej książce.
Pokazując też pewien kontekst polityczny takich zwierzeń, bo przecież miliony ludzi, ofiar niemieckich obozów koncentracyjnych, to tacy ludzie, którzy nigdy nie spotkali żadnego dobrego Niemca. Spotykali tylko złych Niemców, bo tacy zorganizowali obóz, bo tacy mordowali masowo, tacy gazowali, tacy wieszali. I oni nie mogą opowiedzieć czegoś, co stanowiłoby prawdziwszy obraz życia w obozie koncentracyjnym. Opowiadać mogą tylko ci, którzy przeżyli. Człowiek z czasem ma potrzebę relatywizowania rzeczywistości i raczej zapominania rzeczy, które były straszne, a przypominania sobie rzeczy, które były dobre. To jest zupełnie naturalny mechanizm. Dodatkowo po 90 roku, po zjednoczeniu Niemiec i po podpisaniu traktatu z nową już III Rzeczpospolitą, w polskiej polityce panowało takie przekonanie, że nadmierne potowanie ofiarami niemieckiej agresji i niemieckich obozów koncentracyjnych nie będzie dobrze służyło na nowo budowanym stosunkom polsko-niemieckim. Niemcy patrzyli na to inaczej, ponieważ wiedzieli, że motyw dobrego Niemca pojawia się we wspomnieniach byłych więźniów, którzy ocaleli. Bardzo często zapraszali po prostu byłych więźniów do wygłaszania prelekcji i w ten sposób tworzyli jakiś rodzaj własnej narracji historycznej, w której ci polscy więźniowie uczestniczyli i uczestniczą. To nie jest może jakoś wątek szczególnie wyeksponowany w tej książce, ale czytelnik, który chciałby zobaczyć w naszej opowieści nie tylko losy bohaterów, ale także jakąś opowieść o polityce, ten wątek z pewnością dostrzeże i warto też zwrócić na niego uwagę.
Cichą bohaterką tej opowieści jest dr Alicja Klich-Rączka, która kieruje przychodnią dla byłych więźniów i w roku 2016 mówi dość. To koniec.
Na oczach dr Klich-Rączki, która jest geriatrą i szefową przychodni dla byłych więźniów, odchodzą jej pacjenci. Z jednej strony ona jest lekarzem geriatrą, która na co dzień spotyka się ze śmiercią, bo taka jest specyfika tego zawodu, starsi ludzie odchodzą. Natomiast jej trudno się z tym pogodzić, dlatego że ona jest bardzo zżyta ze swoimi pacjentami. Towarzyszy im nie tylko w takich sprawach medycznych, ale jest też troszkę takim aniołem stróżem, który bardzo dba też o taki wymiar społeczny ich życia. Organizuje dla nich przyjęcia, wigilie, spotkania towarzyskie, zabiera ich na pielgrzymki po całej Europie w zasadzie. Więc zrozumiałe, że zaprzyjaźnia się z tymi ludźmi, nawiązuje relacje, zaprasza ich na swoje rodzinne uroczystości. Trudno jej się pogodzić z tym, że ta część jej życia jakoś zmienia się wraz z odejściem.
Każda śmierć pacjenta, który był więźniem Auschwitz, jest z jej punktu widzenia trochę śmiercią w rodzinie, ale nie jest potrzebna śmierć, wystarczy obserwowanie tego, że ci, którzy z energią jeździli po całym świecie, mając 91 lat, to kiedy już mają 92 lub 93, mają tej energii mniej i okazuje się, że ta kruchość ludzkiego życia, nawet tak cudem ocalonego i życia, które jakby zahartowało się przez lata, że ta kruchość zaczyna się ujawniać. I myślę, że też ten taki smutek rozstawania się ze swoimi pacjentami też jest jakimś motywem, który w naszej książce się pojawia. My jesteśmy bardzo wdzięczni Alicji Klich-Rączce, bo to ona wprowadziła nas do świata byłych więźniów i w naszej opowieści pełni rolę kogoś, kto łączy tych 5 bardzo różnych opowieści.
Mówiliśmy o paradoksalności tytułu. To jeszcze jeden paradoks, być może zniuansowany, ale wyczuwalny. To jest piękna literacka opowieść. Jakkolwiek to paradoksalnie brzmi, ale to też jest na koniec pytanie o waszą pracę literacką, jak te opowieści były przez was spisywane, obrabiane reportersko.
Izaak Babel mówił, że styl pisarza bierze się z dymu, a dym bierze się z palenia kolejnych wersji. Odkąd wynaleziono edytory tekstów i komputery, już nikt nie pali kolejnych zapisywanych wersji, ale jest prawdą, że praca nad formą była czymś, co od początku wydawało nam się istotne i na etapie planowania tej historii i pisania poszczególnych rozdziałów, a pewną szczególną trudność tworzyło to, że pisaliśmy tę książkę na 4 ręce.
To widać, powiem na koniec, ale nie wiemy, kto z was pisał poszczególne reportaże i poszczególne opowieści, choć też widać, że później przeglądaliście tę książkę wspólnie. Opowieść o walce i zwycięstwie, ale też gorzkiej spuściźnie po obozowej traumy. Takie są reportaże o byłych więźniach w publikacji Dobranoc Auschwitz, autorstwa Aleksandry Wójcik i Macieja Zdziarskiego, którzy byli gośćmi magazynu Trochę Kultury. Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękujemy.
Dziękujemy bardzo.